Bracia i siostry, czciciele Matki Bożej Fatimskiej. Ta pobożność maryjna obecna w Kościele w Polsce wydaje się, że jest jeszcze bardziej widoczna, bardzo wrosła w naszą tradycję. Pokochaliśmy tą najlepszą, najczystszą Matkę. Nabożeństwa różańcowe, roraty, majówki, nawet chyba bardziej, że tak powiem, popularne niż nabożeństwa czerwcowe do Serca Jezusowego. Również pierwsze soboty, nabożeństwa fatimskie, modlitwa różańcowa także w tygodniu, także wiele świąt, które mamy w Polsce, świąt i wspomnień maryjnych. To wszystko sprawia, że mogłoby się wydawać, że Matka Boża jest na pierwszym miejscu, że ten, kto ją czci, troszeczkę zapomina o Chrystusie. Nawet wydawałoby się, że w tych miesiącach maryjnych Pan Jezus jest na drugim planie. Ale dlatego też pomyślałem sobie, że warto przyjrzeć się pobożności maryjnej też w kontekście tego, co mamy w Kościele, czyli w kontekście nauki o Matce Bożej. Inspirując się przemyśleniami świętego Ludwika Marii de Montforta, będziemy w tych rozważaniach naszych fatimskich przez te nasze spotkania przyglądać się jego dziełu, w którym wychwala Matkę Bożą. Ale na początku zerknijmy i zobaczmy, kto to był, żeby zobaczyć, jaka to była postać, jak zaangażowana. Więc krótko o Ludwiku. W ogóle to, że przyjął imię Maria, to jest też taka możliwość dla mężczyzn, którzy czczą Matkę Bożą, że jedyne imię kobiece, jakie można przyjąć u mężczyzny, to jest właśnie Maria. Maksymilian Maria Kolbe, Jan Maria Wianej i Ludwik Maria de Montfort. To imię sprawia, że wskazuje już na to, że on faktycznie ukochał Matkę Bożą, ale czy zapomniał o jej synu? Święty Ludwik urodził się w 1673 roku we Francji. Uczył się w jezuickim kolegium. Do kapłaństwa przygotował się w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala i w 1700 roku wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale również o zgodę na zakładanie bractw różańcowych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Chodził po wioskach, po miastach, nauczając, głosząc kazania, ucząc również miłości do Matki Bożej, ale natrafił na opór i to na opór miejscowych duszpasterzy, którzy zobaczyli w nim intruza, albo pewną konkurencję dla swojej pracy duszpasterskiej. On jednak nie dał za wygraną i udał się do Rzymu. U papieża Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. I z tą zgodą od papieża już spokojnie mógł w całej Francji, w każdej miejscowości głosić kazania, chwalić Matkę Bożą. Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata. Ale pozostawił po sobie wiele. Pozostawił po sobie dwa zakony, Towarzystwo Maryi i Zgromadzenie Córek Mądrości Bożej. Jak mówiłem, miał wielką cześć ku Matce Bożej, wielki kult i ten jego kult wyraził się w przepięknym dziele. Napisał traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym to właśnie uzasadniał to nabożeństwo i pokazywał jego wartość, jak również pokazywał, że warto oddać się Maryi, powierzyć całe swoje życie właśnie jej. I ten akt ofiarowania siebie Matce Bożej, którego on dokonał, również podejmowali papieże, teologowie, między innymi papież Pius X, Benedykt XV, Pius XI, a także kardynał Stefan Wyszyński, no i oczywiście nasz papież Jan Paweł II. To pokazuje, że to oddanie się Maryi w niewolę, no nie może być sprzeczne z nauką Kościoła. Nie może być sprzeczne z tym, że to Chrystus jest naszym Zbawicielem, skoro nawet papieża tego aktu dokonywali. I tutaj wprowadzeniem w ten traktat o prawdziwym nabożeństwie będą słowa papieża właśnie Jana Pawła II, który do zgromadzenia ludzi może oddanych właśnie tej nauce Ludwika Marii de Montfort zgromadzili się w Watykanie. W 2003 roku napisał do nich list, w którym pokazuje wartość tego dzieła i pokazuje wartość oddania się Matce Bożej. Pisze tak. Święty Ludwik Maria de Montfort napisał traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, żeby zobaczyć, że kult Maryi nie oddala od Jezusa. Wręcz przeciwnie, sprawia, że stajemy się Jezusowi jeszcze bliżsi. W początkach XVIII wieku został napisany ten traktat, lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany przez 100 lat. Gdy po niemal przypadkowym odkryciu go w 1842 roku został opublikowany rok później, osiągnął natychmiastowy sukces, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu prawdziwego kultu do Najświętszej Maryi Panny. Lektura tej książki, pisze papież, była również dla mnie wielką pomocą w młodzieńczych latach, gdyż w niej znalazłem odpowiedź na moje pytania wywołane obawami, że kult Maryi może zyskać w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Dzięki mądrości nauki świętego Ludwika Marii zrozumiałem, że jeśli przeżywa się tajemnicę Maryi w Chrystusie, to takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Mariologia świętego jest bowiem zakorzeniona w tajemnicy trynitarnej i w prawdzie o wcieleniu Syna Bożego. I papież pisze dalej, Kościół od samego początku, zwłaszcza w chwilach najtrudniejszych, szczególnie intensywnie kontemplował jedno z wydarzeń męki Chrystusa, opisane przez świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Lud Boży doświadczał w swojej historii owego daru Jezusa ukrzyżowanego, daru Jego Matki. Najświętsza Maryja Panna naprawdę jest naszą Matką. Towarzyszy nam w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości ku coraz ściślejszemu zjednoczeniu się z Chrystusem, jedynym Zbawicielem i pośrednikiem zbawienia. I jeszcze pozwólcie, że z tego listu przeczytam to wyjaśnienie, skąd się wzięło to zawołanie, totus tuus. Szczerze mówiąc, sam byłem może nie zdziwiony, ale tak gdzieś to może wiedziałem, ale okazuje się, że to zawołanie totus tuus, cały Twój Maryjo, ma troszeczkę głębszy sens i właśnie bierze się z traktatu świętego Ludwika. Jak wiadomo, pisze papież, inspiracją dewizy totus tuus, widniejącej na moim herbie, który w sposób symboliczny ilustruje cytowany wyżej tekst Ewangelii, była doktryna świętego Ludwika Marii de Montforta. Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, pisze święty Ludwik Maria i tłumaczy to następująco. Oto jestem cały Twój, i wszystko, co moje, Twoim jest, o Jezu mój najmilszy, przez Maryję, Twoją najświętszą Matkę. Doktryna świętego Ludwika Marii wywarła wielki wpływ na pobożność maryjną wielu wiernych i również na moje życie. Jest to nauka sprawdzona w życiu, o wielkiej głębi ascetycznej i mistycznej, wyrażona za pomocą żywego i płomiennego stylu, w którym często używa się obrazów i symboli. Więc moi drodzy, ten wstęp naszego świętego papieża, który również jemu pozwolił być człowiekiem głęboko maryjnym, ale również człowiekiem zapatrzonym przecież w Chrystusa, niech będzie taką zachętą dla nas, żeby może tak powolutku poznawać ten traktat o prawdziwym nabożeństwie. W ogóle sam tytuł tego traktatu mówi nam o tym, że są również błędne nabożeństwa do Matki Bożej, że można faktycznie błędnie czcić i błędnie rozumieć rolę Maryi w naszym życiu, czy rolę Maryi w historii zbawienia. Dlatego też dajmy się poprowadzić świętemu Ludwikowi i dzisiaj po tym takim krótkim wstępie zerknijmy na sam początek tego traktatu. Zawsze pierwsze zdanie jakiegoś dzieła jest takim wyznacznikiem pewnej treści, pewnej drogi, którą chce się dokonać. I traktat świętego Ludwika zaczyna się takim zdaniem. Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez nią też chce w świecie panować. Od razu nie musi, tylko chce, ale tą tezę święty Ludwik będzie udowadniał. Jednak na początku zaczyna od wyjaśnienia. Skoro Maryja jest taka ważna, to czemu w Piśmie Świętym jest gdzieś całkowicie na uboczu? Nie? Czemu nie czyni żadnych cudów? Czemu nie naucza razem z apostołami? Czemu jest prawie, że niewidzialna? Gdzieś tam zawsze się czai, gdzieś stoi z tyłu. Święty Ludwik zauważa, że to przez jej pokorę albo dzięki jej pokorze. Nie? Ta pokorna służebnica, która zgodziła się na wolę Bożą w swoim życiu, nie straciła pokory mimo swojego wywyższenia. I faktycznie Pan Bóg pozwolił jej wytrwać w ukryciu, nie? Jakby żyć w ukryciu, żeby to Chrystus był tym najważniejszym. I jeżeli wspomina się o niej w Ewangelii, to tylko tyle, żeby było wiadomo, kto jest Matką Jezusa, skąd Jezus się wziął na ziemi, żeby nie było żadnej wątpliwości, że to Jezus jest Zbawicielem. I Ludwik pisze tak. Bóg wysłuchał zanoszonych do Niego próśb o życie ukryte, ubogie i pełne upokorzeń. I w dobroci swojej zasłonił przed wzrokiem ludzi jej poczęcie i narodzenie, tajemnicę jej życia. Bóg Ojciec zgodził się na to, by za życia nie zdziałała żadnego mającego rozgłos cudu, choć dał jej ku temu władzę. Syn Boży zgodził się na to, by nie wypowiedziała prawie wcale żadnego słowa, choć wzbogacił ją swoją mądrością. Duch Święty, mimo że Maryja była jego wierną oblubienicą, sprawił, iż apostołowie i ewangeliści mówią o niej bardzo mało. Tyle tylko, ile było konieczne, żeby świat poznał Jezusa Chrystusa. I następnie w dalszej części tego wstępu święty Ludwik pokazuje, czy przytacza tytuły Matki Bożej, wskazujące na jej tajemnicze i ukryte życie, ale również na jej niesamowite obcowanie z Bogiem. W końcu w pełni otworzyła się na obecność Bożą. I pisze tak. Maryja jest owym zapieczętowanym źródłem. Jest wierną oblubienicą Ducha Świętego, do której tylko On ma dostęp. Jest przybytkiem i miejscem odpoczynku Trójcy Świętej, gdzie Bóg króluje w sposób wspanialszy i cudowniejszy niż gdziekolwiek indziej. Bez szczególnego przywileju żadne stworzenie, choćby najczystsze, nie ma wstępu do tej świątyni. Ze świętymi mówię, że Maryja jest rajem ziemskim nowego Adama, Chrystusa, który wcielił się tam za sprawą Ducha Świętego, by działać w nim niepojęte cuda. Dlatego też, mimo swej głębokiej pokory, Maryja sama mówi o sobie: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Świat owych wielkich rzeczy nie zna, bo do tego jest niezdolny i niegodzien. Maryja, która spotkała się z Bogiem, która ugościła w swoim sercu Boga, która całkowicie oddała się do Jego dyspozycji, jest tym zapieczętowanym źródłem, jest wielką tajemnicą, ale jest też również rajem, bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest raj. Ziemskim rajem Chrystusa, w którym On przebywał. Niesamowita, widzimy już wartość Matki Bożej, która to wszystko, tą swoją piękność w sobie zostawiła, ukryła przed światem. I dlatego też święci mówili przedziwne rzeczy o tym mieście Boga. wołali głośno, że nie jest możliwe poznać wysokości jej zasług, które się wznoszą aż do tronu Bożego, aby zmierzyć ogrom jej miłości, szerszej od całej ziemi, ani pojąć jej władzy. Maryja jako miasto Boga, to, w którym On może robić, co chce, bo ona Mu na wszystko pozwala. Moi drodzy, zatrzymajmy się na chwilę przy tym obrazie miasta. Każde miasto ma piękne miejsca, ale również ma takie miejsca, które wymagają czy jakiegoś remontu, albo takie miejsca, w które lepiej się nie zapuszczać, zwłaszcza o tej godzinie, którą mamy teraz. Czyli nawet najpiękniejsze miasta mają gdzieś tam taki cień, mają pewien grzech. Jak świeci słońce, nawet najpiękniejszy park jest również spowity cieniem, bo jednak drzewa rzucają cień. Są takie miejsca, które nie są do końca jasne. A Maryja była takim miastem, w którym nie było ani trochę cienia, ani trochę grzechu. Cała otwarta na Boga. Być takim jak ona. Takim miastem, w którym Pan Bóg zamieszka i w nim króluje. My jesteśmy takim miastem, w którym oczywiście wpuszczamy Pana Boga do siebie, ale niestety w każdym z nas jest miejsce takiego cienia, gdzie dzieją się złe rzeczy, czy to myśli niepotrzebne, czy jakaś moja wola stawiana nad wolę Pana Boga. Nie. Miasto nawet ładne, ponieważ odkupione, ponieważ przez Chrzest Święty oczyszczone, ale jednak naznaczone grzechem. Maryja jest tym miastem, które grzechu nie zaznało. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Mimo swojej pokory mówi to, ponieważ wie, że to jest prawda. Moi drodzy, pozwólcie, że jeszcze parę słów o Matce Bożej z tego wstępu, z traktatu Ludwika. Cała ziemia jest pełna jej chwały, a liczne królestwa, prowincje, diecezje i miasta obrały ją sobie za patronkę i opiekunkę. Nie ma kraju ani okolicy, gdzie by nie czczono cudownego jej obrazu, przed którym chorzy znajdują uzdrowienie, a wierni otrzymują liczne łaski. Nie ma dziecięcia, które by jej nie wielbiło, odmawiając zdrowaś Mario. Trudno o grzesznika tak zatwardziałego, który by nie miał ku niej choć iskierki ufności. Nawet szatani w piekle odnoszą się do niej z szacunkiem, choć się jej lękają. I faktycznie są świadectwa egzorcystów, którzy mówią, że jeżeli tylko wzywają wstawiennictwa Matki Bożej, to szatan nie wie, co robić. Tylko nie ona, tylko nie ona. I faktycznie myślę, że nawet jeżeli ktoś jest pogrążony w swoich grzechach albo pogubiony, to łatwiej jest mu otworzyć się na Matkę Bożą. Jakoś tak łatwiej do mamy, łatwiej do mamy. Mam takie świadectwo też ze swojego życia. Moja babcia, która była troszeczkę oddalona od Pana Boga, jeździła już na emeryturze do pracy do Włoch. Ona była taka, że cały czas coś musiała robić. Już jest po drugiej stronie. I kiedyś wróciła z tych Włoch i przyniosła mi obrazek Matki Bożej. Ja byłem w szoku. Powiedziałem, jak jest. I właśnie to był taki znak, że mówi, modliłam się do Matki Bożej. Babcia, która się nie modliła, nagle przyjeżdża z obrazkiem Matki Bożej. Faktycznie, ta najlepsza matka znajdzie drogę do każdego. To jest niesamowite. To jest taka jej wielkość, ale też pokora. Nic na siłę, ale jednak skutecznie. Naprawdę zatem, pisze święty Ludwik, musimy powiedzieć o Maryi nigdy dosyć. O Maryi nigdy dosyć. Maryję niedostatecznie dotąd sławiono, za mało wychwalano, czczono i kochano. Zbyt mało jej służono. Należy się jej więcej chwały, czci i miłości i nabożeństwa. I na koniec tego wstępu pisze tak. Ze szczególną radością poddało mi serce to wszystko, co wyżej napisałem, by wskazać, że Matka Najświętsza dotąd nie była znana i że to jest jeden z powodów, dla którego Chrystus nie jest znany, jak być powinien. Jeśli zatem, co jest pewne, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo na świecie zapanuje, to może to być tylko koniecznym następstwem poznania Królestwa Bogu Rodzicy Maryi, która Chrystusa po raz pierwszy dała światu i która również po raz drugi go światu ukaże. Chrystus przychodzi przez Maryję, bo tak chciał. I w tym kontekście właśnie widzimy jej wielkość. Mimo tego, że żyła w sposób ukryty, to już dostrzegamy, że prowadziła życie wewnętrznie niesamowite. I oczywiście opisujemy jej piękność. Mamy jej figury bardzo piękne, ale trzeba pamiętać, że piękność Maryi to jest jej wnętrze. Wnętrze całkowicie zgodne z wolą Boga. W niej nie było nic niezgodnego z wolą Pana Boga. Moi drodzy, po tym tak pięknym wstępie do traktatu, w pierwszym rozdziale, o którym już dzisiaj nie będziemy mówić, bo się pewnie robi późno, święty Ludwik Maria pisze tak. Zawsze na koniec jest taki spoiler troszeczkę kolejnego kazania. I po tym wszystkim Ludwik pisze tak. Wyznaję z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego, w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem mniejsza jest niż najdrobniejszy pyłek lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który jest. Czy Ludwik zmienił zdanie? O tym w kolejnym kazaniu. Moi kochani, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Dzisiaj wielbijmy Matkę Bożą i prośmy ją, abyśmy potrafili prowadzić tak piękne życie wewnętrzne jak ona. Niech ona nam tej łaski udzieli.